prawym po drodze.
Dobra osobiste człowieka to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko bądź pseudonim, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, twórczość artystyczna, racjonalizatorska i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, które składają się na dobra osobiste człowieka, ale myślę sobie, nie do końca rzecz taka łatwa w zrozumieniu dla nas, przeciętnych ludzi, którzy dobra osobiste i naruszanie tych dóbr osobistych przede wszystkim łączą z osobami publicznymi. W dzisiejszym programie z prawem po drodze mam nadzieję, że uda nam się troszeczkę z dzisiejszym gościem objaśnić Państwu, na czym polegają dobra osobiste człowieka i w gruncie rzeczy, jak się ustrzec, jak się chronić przed naruszaniem tychże dóbr osobistych. Mariusz Piestrak, jak co tydzień witam się z Państwem w programie prawniczym, no i jak co tydzień witam specjalistę, eksperta, a właściwie ekspertkę, pani mecenas Marta Nowakowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Pani mecenas, ja na początku starałem się przeczytać fragment ustawy, która stara się nam wyjaśnić, na czym polegają dobra osobiste człowieka. Lista jest bardzo, bardzo długa, natomiast spróbujmy przedstawić naszym słuchaczom, czym w istocie są dobra osobiste.
Może zacznijmy od tego, że oczywiście istnieje kodeksowa definicja dóbr osobistych i w kodeksie cywilnym wymieniony jest cały katalog tychże dóbr osobistych, natomiast to nie jest katalog zamknięty, tak? To jest pewne tylko przykładowe wymienienie wartości, które w społeczeństwie uznawane są za wartości mające duże znaczenie, tak? Co jest istotne dla dóbr osobistych, to, że one przysługują jednostce, człowiekowi z samego faktu bycia człowiekiem, a zatem one nie wypływają z naszego wykształcenia, z takich okoliczności zewnętrznych.
Czyli na przykład ze stanowiska spełnionej funkcji społecznej.
Dokładnie, tylko wynikają z samego faktu urodzenia. Mhm. I co się podkreśla, to, że dobra osobiste są nam przyznane od naszego urodzenia aż do naszej śmierci. Chociaż może tutaj sformułowanie przyznane nie jest dość trafne, bo one wiążą się z istnieniem człowieka, z narodzinami jednostki od samego początku nadania tego życia.
Pani
tak? Czyli od chwili urodzenia.
Mi do głowy przychodzi pewnie to zupełnie inny obszar prawa, ale prawa człowieka. To trochę tak.
Tak jak najbardziej. Dobra osobiste nakładają nam się na dobra człowieka, aczkolwiek nie są tożsame, tak? Bo dobra osobiste, tak jak tutaj zresztą zostało wymienione, one wiążą się, tak jak powiedziałam, z wartościami cennymi dla społeczeństwa. I ich naruszenie jest karalne. Natomiast chciałabym wrócić jeszcze do tego wątku wcześniejszego, tego dotyczącego, od kiedy nasze dobra osobiste istnieją. Mówi się, że od chwili narodzin, ale także pewne prawa są przyznane nasciturusowi. To jest takie pojęcie prawnicze, niestety. Natomiast to jest dziecko niepoczęte, jeszcze dziecko znajdujące się w łonie matki. I po urodzeniu na przykład takie dziecko ma możliwość żądania zadośćuczynienia za krzywdy prenatalne. To jest pewien taki wycinek przykładowy praw związanych jeszcze, praw człowieka, praw dotyczących dóbr osobistych, związanych z momentem poprzedzającym narodziny.
Mm-hmm. No to tak trochę ekstremalnie.
Trochę tak.
Nas się boję wyobrażać sobie sytuację, że takie nowonarodzone dziecko już ma pełnomocnika, który w jego imieniu będzie skarżył matkę za na przykład, nie wiem, złe prowadzenie się.
Oczywiście działa wtedy przez swoich rodziców, więc możemy sobie swobodnie odrzucić ten wątek złego prowadzenia się matki. Chyba, że dla dziecka został ustanowiony kurator. Ale rzeczywiście, wracając do tego wątku dóbr osobistych. Tutaj jednym z przykładowych dóbr zostało wymienione wizerunek i tajemnica korespondencji. Mhm. Jeśli chodzi o wizerunek, to na co chciałabym zwrócić uwagę słuchaczy, to aby uważali, jakie materiały zamieszczają na portalach społecznościowych. Tych portali społecznościowych rzeczywiście jest pewna ilość, mniej bardziej znane, natomiast zdjęcia, które publikują, tak, warto, żeby to były zdjęcia po pierwsze przemyślane, tak? Nie każde zdjęcie, żeby było wysyłane, zamieszczane na portalu. Po drugie, oczywiście należy uważać na to, kogo przedstawia się na tych zdjęciach, tak? Formalnie powinno się mieć zgodę, jeżeli mamy zdjęcie grupowe, więc powinno się mieć zgodę na umieszczenie w internecie wizerunku osób trzecich, nawet jeżeli to są nasi dobrzy znajomi, koleżanki, koledzy, tak? Jeżeli...
Czyli sobie wyobrażam w tym momencie, że ten największy, najpopularniejszy portal internetowy, na którym codziennie pojawia się już chyba kilka miliardów nawet zdjęć, pewnie z dnia na dzień musiałby przestać istnieć, jeśli te wszystkie zdjęcia musiałyby być.
Dlatego należy uważać, tak? Dlatego właśnie należy uważać. Albo na filmy, które zamieszcza się na YouTubie, tak? Generalnie, jeżeli nie mamy do czynienia z osobą publiczną, to powinno się uzyskać zgodę na umieszczenie, na zadysponowanie wizerunkiem takiej osoby.
No, na tym popularnym portalu internetowym jest jeszcze coś takiego jak oznaczanie danych osób na zdjęciach, tak? I wtedy nie tylko mamy wizerunek, w sensie zdjęcie danej osoby w jakiejś tam konwencji, w jakiejś tam sytuacji, ale mamy jeszcze możliwość dodania, i to mogą zrobić, zdaje się, nawet osoby trzecie, imienia, nazwiska, żeby już w ogóle nie było problemu z odszyfrowaniem, kto jest na tym zdjęciu zbiorowym.
I na gruncie prawnym to rzeczywiście jest kłopotliwe i powiedziałabym kontrowersyjne i wątpliwe, ponieważ tutaj z kolei wchodzimy już na kolejny obszar dotyczący ochrony danych osobowych, tak? Jakiekolwiek dane, które pozwalają nam zidentyfikować osobę, podlegają ochronie. Nie powinno się tego czynić, nie powinno się tego robić bez zgody tej osoby, tak? Co też istotne, oczywiście portale społecznościowe, one mogą być zlokalizowane, te serwery mogą być zlokalizowane na terenie Polski, natomiast najczęściej są zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych, tak? Więc wówczas mamy do czynienia nie z polskim ustawodawstwem. Mhm.
Nawet jeśli dany portal działa na terenie Polski, no w gruncie rzeczy na terenie całego świata, albo inaczej, jest w języku polskim również,
tak,
to jego, można powiedzieć, prawo polskie nie dotyczy w tym zakresie?
Powinno dotyczyć, ale wówczas te portale unikają odpowiedzialności bardzo często. Są trudności z pociągnięciem ich do odpowiedzialności. Mhm. Tak? I w tym zakresie też dlatego polecam czytanie regulaminów. Nawet jeżeli to są regulaminy internetowe, zawarte są tam, chociażby były drobnym maczkiem napisane, chociażby miały 10 stron, to przynajmniej warto przejrzeć, czego dotyczą te postanowienia regulaminu.
No ja mam takie wrażenie, szanowni państwo, że bardzo często w naszym programie prawniczym będziemy państwa odsyłać niestety do czytania, bo już niejednokrotnie w naszym programie mówiliśmy o tym, że musimy czytać umowę, przeglądać tak zwane OWU. Teraz mówimy o czytaniu warunków pojawiania się naszego, powiedzmy, awatara, czy też naszego konta na portalach internetowych. No ale niestety, zwykle tak jest, że nieznajomość prawa szkodzi. Za moment, w drugiej części naszego programu, wrócimy do tego wątku, bo jak już państwo zdążyli się przekonać, temat jest bardzo, bardzo szeroki.
Radio Doxa. Radio Doxa. Informacja, misja, rozrywka. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene. Sprawem po drodze.
Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj dobra osobiste, wizerunek, no i oczywiście elementy ich naruszania. Pani Marta Nowakowska, opolski prawnik w studiu. Przed momentem mówiliśmy o tym, czym są dobra osobiste, ale jak się okazuje, ten katalog jest bardzo, bardzo szeroki.
To prawda, nie wszystkie dobra zostały wymienione w tej definicji, którą przytaczaliśmy na samym początku programu. I tak naprawdę pojęcie dóbr osobistych ewoluuje historycznie, tak? W zależności od tego, jakie walory, jakie cechy, jakie wartości w danym momencie historycznym są istotne dla społeczeństwa, to te podlegają ochronie. I najczęściej, no, ponieważ nie znajdziemy ich wprost w przepisie, tutaj trzeba odwołać się do orzecznictwa sądowego. I na przykład w ciągu ostatnich 10 lat do katalogu dóbr osobistych zaliczona została więź rodzinna, tak? Naruszenie więzi rodzinnej podlega ochronie i no, ustawodawca dąży do tego, żeby każde ewentualnie naruszenie więzi rodzinnej także podlegało pewnej sankcji.
Od razu mi się tutaj wielki znak zapytania otwiera. Naruszenie więzi, naruszenie dobra osobistego pod tytułem więź rodzinna.
Tak.
Co to znaczy? W jaki sposób można naruszyć?
Zacznę od tego, czym jest więź rodzinna. Mhm. Więź rodzinna w rozumieniu prawniczym, na gruncie prawniczym, to nie jest samo pokrewieństwo, tak? To nie jest samo ojcostwo, bądź sam związek taki matczyny, matki z dzieckiem, czy też między rodzeństwem. To jest więź, która dopiero powstaje, tak? A zatem ona nie jest związana z biologicznym pochodzeniem, natomiast bardziej jest to rozumiane jako więź emocjonalna, taka więź polegająca na udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia, troski o siebie nawzajem. I tą więź można naruszyć, najczęściej tak się dzieje, w sytuacji, kiedy któryś z członków rodziny ulega wypadkowi, takiemu śmiertelnemu wypadkowi. Tak? I skutki śmierci członka rodziny powodują tak dotkliwe konsekwencje związane najczęściej z żałobą, ale to może być żałoba 2-3-letnia, może być nawet żałoba 10-letnia. To jest tak wielka krzywda niematerialna, jakiej doznaje jednostka w związku z utratą, może to być żywiciel rodziny, może to być po prostu utrata wsparcia ze strony tej osoby, że takie naruszenie także podlega ochronie.
Ale no, spróbujmy tutaj znaleźć tego winnego. No, kto w takim razie może, że tak powiem, odpowiadać za naruszenie takiego dobra osobistego?
Sprawca wypadku.
Sprawca wypadku.
Sprawca, jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym, bądź jakimkolwiek innym komunikacyjnym, to rzeczywiście sprawca.
Czyli od sprawcy możemy dochodzić zadośćuczynienia nie tylko za straty takie stricte materialne z uwagi na to, że no przepraszam, straciłem żywiciela rodziny, ale również z samego tytułu więzi rodzinnej, która nie musi wynikać z kwestii takich materialnych.
Tak, i wtedy mamy do czynienia z zadośćuczynieniem, bo tutaj też pokrótce dokonam rozróżnienia. Mamy zadośćuczynienie i mamy odszkodowanie. Ogólna zasada jest taka, że odszkodowanie przysługuje za szkody materialne, których się doznało. Natomiast zadośćuczynienie występuje w przypadku istnienia krzywdy, powstania krzywdy rozumianej jako pewne takie dobro pewna konsekwencja niematerialna, tak, skutek niematerialny.
Cały czas się uczę. Mam nadzieję, że Państwo również korzystają z naszego programu. Mam wrażenie, że powoli trzeba sobie jakiś chyba zeszycik taki przygotować. Podręczny notatnik na takie codzienne wątki prawne. No przypominam, co tydzień w naszym programie będziemy poruszać wątki, które dotyczą każdego z nas. No bo przecież od prawa uciec się nie da. Ja w tym momencie muszę postawić, że nie kropkę, ale średnik. Bo mam wielką nadzieję, że wrócimy do tego programu i do naszej rozmowy za czas jakiś. Ja panią Martę Nowakowską, panią mecenas już zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. Jeśli nie za tydzień, to obiecuję państwu, że za 2-3 wrócimy do kwestii wizerunku osobistego, dóbr osobistych i przede wszystkim porozmawiamy sobie na temat przypadków naruszeń tychże dóbr. A państwa w tak zwanym międzyczasie proszę o podsyłanie pytań, czy to do pani mecenas w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, czy propozycji, jeśli chodzi o inne tematy do naszego programu, na maila prawo@doxa.fm, prawo@doxa.fm. Ja na dzisiaj dziękuję.
Dziękuję.
Mariusz Piestrek z tej strony mikrofonu i nasz ekspert, pani mecenas Marta Nowakowska.
Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.
Sprawem po drodze. Mariusz Piestrak i przedstawicielki Opolskiej Palestry zapraszają.
Radio Doxa. Radio w dobrym tonie.